Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Piotr Kamiński. Jest środa, 7 marca 2007 roku. W kabinie studia nad przebiegiem audycji czuwają Grażyna Chmurska i nasz realizator Jean. Po dzienniku, w którym udział wezmą już tu obecnie Anna Rzeczycka i Krzysztof Rutkowski, usłyszą Państwo przegląd prasy, nowości muzyki poważnej Stefana Rygiera, kronikę teatralną Agnieszki Kumor, potem powróci tu Stefan Rygier ze swoim felietonem z cyklu Multimedia, a następnie usłyszymy kronikę z cyklu Rogatki Wersalskie Katarzyny Zawickiej, magazyn kulturalny Grzegorza Dobieckiego i lekcję francuskiego z cyklu Affaire du Gaufret. A oto najważniejsze doniesienia dnia, mówi Paryż RFI. Lech Kaczyński i Wiktor Juszczenko zaprosili dzisiaj swoich kolegów z Kazachstanu, Azerbejdżanu i Gruzji na szczyt energetyczny dotyczący ropociągu z Morza Kaspijskiego do Europy. Szczyt mógłby się odbyć w maju w Warszawie, zapowiedzieli dwaj prezydenci na wspólnej konferencji prasowej w Płocku. Lech Kaczyński oświadczył, iż pięciu prezydentów spotka się zapewne, by przedyskutować import ropy z Kazachstanu i Azerbejdżanu przez Gruzję i Ukrainę do Polski, a ewentualnie dalej do Niemiec. Wiktor Juszczenko potwierdził zamiar Ukrainy, by stworzyć rurociąg południowo-wschodni, zwany Odessa-Brody-Gdańsk. Jego zdaniem szczyt warszawski stanowi najlepszy sposób, by do tego doprowadzić. Juszczenko oświadczył, że Unia Europejska jest tym projektem zainteresowana i głosiła wolę jego dofinansowania. Obecnie ropociąg Odessa-Brody przetacza ropę rosyjską z Brodów na Ukrainie do Odessy nad Morzem Czarnym. Koszt budowy odnogi od granicy polsko-ukraińskiej do Płocka oceniany jest na około 500 000 000 euro. Mógłby on następnie zostać przedłużony aż do Gdańska. Białoruska delegacja udać się ma w przyszłym tygodniu do Moskwy, by negocjować kredyty na zakup rosyjskich surowców energetycznych, oświadczył rosyjski wiceminister finansów Siergiej Storczak. Rząd białoruski potwierdził tę informację. Mińsk wystąpił o kredyt stabilizacyjny w wysokości 1,5 miliarda dolarów na pokrycie strat wynikłych z podwojenia cen rosyjskiego gazu oraz wprowadzenia wysokiej taksy na ropę. Wiceminister Storczak oświadczył, że Rosja rzadko przyznaje takie kredyty, a Białoruś dostała je już dwukrotnie. W Moskwie rozpoczęły się natomiast negocjacje rosyjsko-irańskie w kwestii elektrowni atomowej w porcie Buszehr. Rosjanie, którzy ją budują, zarzucają Iranowi opóźnienia w spłacaniu rachunków. Iran kategorycznie temu przeczy, twierdząc, że wyprzedza nawet terminy płatności. Stany Zjednoczone domagają się od Rosji wstrzymania budowy. Mówi Paryż RFI. Przewodniczący memoriału Yad Vashem w Jerozolimie, pomnika pamięci ofiar zagłady, Avner Shalev, skierował list protestacyjny do przewodniczącego konferencji episkopatu niemieckiego, kardynała arcybiskupa Moguncji, Karla Lehmana, po wczorajszej skandalicznej wypowiedzi niemieckich biskupów. Porównali oni los Palestyńczyków z Cisjordanii do losu Żydów w getcie warszawskim. Lehmann przewodniczył tej delegacji 27 biskupów niemieckich, którzy odbyli w zeszłym tygodniu podróż do Izraela. Szalew przypomina słowa kardynała wygłoszone w czasie ostatniego weekendu, wskazujące na głębokie zrozumienie zagłady i jej znaczenia dla Żydów i podkreśla w liście, że tym bardziej był wstrząśnięty porównaniem jej z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Porównanie to uznaje za obraźliwe i niczym nieusprawiedliwione, godzące w pamięć ofiar zagłady. Oburzenie wyraził też ambasador Izraela w Niemczech, Szymon Stein. Mówi Paryż RFI. Rząd niemiecki wzywa do zachowania absolutnej równowagi między Francją a Niemcami w łonie zachodnioeuropejskiego koncernu aerokosmicznego EADS w wypadku, gdyby trudności finansowe Airbusa pociągnęły za sobą konieczność zwiększenia kapitału spółki. Przed mikrofonem Anna Rzeczycka.
Propozycję dokapitalizowania EADS wysunął premier Francji Dominique de Villepin, pod warunkiem jednak, że ta francusko-niemiecko-hiszpańska spółka postanowi wyemitować nowe akcje. Państwo odegra swą rolę, powiedział także premier, co zdaniem agencji prasowych ucieszy francuskich wyborców, lecz zmartwi niemiecki koncern motoryzacyjny Daimler Chrysler, największego prywatnego akcjonariusza EADS, chcącego uchronić spółkę przed nadmierną ingerencją państwa. Jak powiedział rzecznik rządu niemieckiego Thomas Steg, decyzja o powiększeniu kapitału spółki nie została jeszcze podjęta. Będzie ona wymagała zgody akcjonariuszy, tak francuskich jak niemieckich. Przypomnijmy, że w zeszłym tygodniu EADS przedstawił program restrukturyzacji Airbusa zakładający zlikwidowanie 10 tysięcy miejsc pracy, z czego ponad 4 tysiące we Francji. Kłopoty finansowe koncernu są konsekwencją opóźnienia seryjnej produkcji największego samolotu pasażerskiego świata Airbus A380. 380. Kosztowało to już EADS utratę 5 miliardów euro przyszłych zysków. Przyszłość Airbusa, źródło ciągłych napięć na linii Francja-Niemcy, stała się także przedmiotem rozgrywki przedwyborczej we Francji. Według kandydata prawicowej partii UMP Nicolas Sarkoziego, Airbus potrzebuje prawdziwego akcjonariusza, który byłby równocześnie prawdziwym szefem zdolnym do pilotowania spółki. Proponuje on zatem renegocjację paktu akcjonariuszy. Kandydatka partii socjalistycznej, pani Ségolène Royal, jako pierwsza opowiedziała się za dokapitalizowaniem EADS i za wejściem regionów do kapitału konsorcjum. Były socjalistyczny premier Francji Lionel Jospin i były minister ekonomii Dominique Strauss-Kahn odpowiedzialność za problemy europejskiej spółki składają na obecny prawicowy rząd Francji, który ich zdaniem nie wywiązał się ze swej misji kontrolnej.
Mówi Paryż RFI. Korea Północna i Japonia wznowią jutro przerwane dziś dyskusje w ramach negocjacji dotyczących północno-koreańskiego programu nuklearnego. Pchenjan zerwał rozmowy, których celem było rozładowanie kryzysu wokół Japończyków porwanych przez komunistyczny reżim. Przedstawiciel Korei Północnej odmówił szczegółów na temat przyczyn tego zerwania. Rozmowy zaczęły się dzisiaj rano w Hanoi. Tokio odmawia finansowania programu pomocy dla Pchenjanu i zniesienia sankcji gospodarczych, póki nie dojdzie do konkretnych rezultatów w kwestii obywateli japońskich porwanych w latach 1970-80. Pchenjan przyznał się do porwania 13 Japończyków, by szkolili oni koreańskich agentów w Japonii. 5 z nich zwolniono 5 lat temu, co do pozostałych Pchenjan twierdzi, że nie żyją i uważa sprawę za zamkniętą. Mówi Paryż RFI. Do Belgradu i Prisztiny zostanie dzisiaj skierowany poprawiony projekt dotyczący przyszłych losów Kosowa. Martti Ahtisaari, który zajmuje się tą sprawą z ramienia ONZ, nie podał żadnych szczegółów. Pierwotna wersja planu została odrzucona przez stronę serbską, a 2 tury rozmów wiedeńskich nie pozwoliły przełamać sporu w tej sprawie. Ahtisaari oświadczył wówczas, że stanowiska Serbów i Albańczyków kosowskich są diametralnie sprzeczne. Kolejne posiedzenie ma się odbyć w sobotę pod koniec miesiąca. Ahtisaari ma przedłożyć ostateczną wersję dokumentu Radzie Bezpieczeństwa. Międzynarodowy Trybunał w Hadze do spraw Jugosławii, którego mandat wygasa w roku 2010, pragnie zachować prawo do ścigania podejrzanych, których do tego czasu nie uda się schwytać. W raporcie skierowanym do Rady Bezpieczeństwa prezes Trybunału Fausto Pokar zamierza poruszyć tę kwestię. Wszystkie sprawy w pierwszej instancji mają zasadniczo zostać ukończone do końca przyszłego roku.
Konferencja Episkopatu Słowacji wyraziła w osobnym komunikacie wyrazy solidarności i poparcia dla arcybiskupa Bratysławy Jana Sokola. Duchowny jest podejrzewany o współpracę z tajną byłą policją czechosłowacką. Jego nazwisko figuruje w rejestrach tajnej policji. Jan Sokol został zarejestrowany jako tajny współpracownik i podobno pobierał wynagrodzenie za pisane raporty. W ciągu ostatnich tygodni prasa słowacka wielokrotnie poruszała sprawę Jana Sokola i mnożyła oskarżenia pod jego adresem. Arcybiskup Bratysławy stanowczo zaprzecza tym oskarżeniom. Jan Sokol napisał w tej sprawie do papieża Benedykta XVI i zapewnił, że nigdy nie zdradził, nie był agentem tajnej policji i nie występował przeciwko interesom Kościoła i narodu.
Mówi Paryż RFI. W Irlandii Północnej odbywają się dzisiaj wybory do zgromadzenia regionalnego, które wyłonić mają następnie władzę wykonawczą złożoną z protestantów i katolików. Zgromadzenie powstało 9 lat temu w ramach porozumienia wielkopiątkowego kładącego kres 30-letnim starciom. Rząd ma powstać w 3 tygodnie. Przewodniczyć mu będą premier i wicepremier wybrani przez oba obozy. Poprzednia próba podziału władzy 5 lat temu spaliła na panewce z powodu wzajemnych nienawiści, a Londyn zmuszony był przejąć bezpośrednie zarządzanie prowincją. Londyn i Dublin, patronujące procesowi, zagroziły, że w razie nowego kryzysu stan ten zostanie utrzymany bezterminowo.
Brytyjski minister spraw wewnętrznych John Reid przedstawił w środę propozycje przepisów, które mają zwiększyć skuteczność w walce z nielegalną imigracją na wyspach. Nowe przepisy przewidują znaczne utrudnienia dla nielegalnych imigrantów w dostępie do rynku pracy oraz możliwość pozbawienia ich zasiłków społecznych. W przyszłym tygodniu wszyscy imigranci, którym kończą się wizy pobytowe, otrzymają SMS-y przypominające, że czas pakować walizki. Brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych sporządzi listy nielegalnych imigrantów, które roześle do Agencji Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto nowe przepisy przewidują bardzo duże grzywny dla tzw. handlarzy noclegami, którzy wynajmują imigrantom lokale nie nadające się do zamieszkania. Grzywna może sięgnąć sumy 20 tysięcy funtów sterlingów. Przypomnijmy, że od roku 2009 Brytyjczycy będą posiadali dowody osobiste. To premiera Wielkiej Brytanii. Do tej pory poddani jej lub jego królewskiej mości dowodów osobistych nie znali.
Urzędujący przewodniczący OBWE, hiszpański minister spraw zagranicznych Miguel Ángel Moratinos, oświadczył, że niedzielne wybory parlamentarne w separatystycznej Abchazji są nielegalne i w niczym nie przyczyniają się do posunięcia naprzód negocjacji w tej sprawie między Gruzją a separatystami abchazkimi. Abchazja ogłosiła niepodległość 15 lat temu i cieszy się jawnym poparciem Moskwy. Wbrew obawom światowej sławy wiolonczelista i dyrygent Mścisław Rostropowicz opuścił szpital w dniu wczorajszym i wedle jego rzeczniczki, pani Natalii Doleżal, czuje się dobrze. 27 marca mają się odbyć na Kremlu jego uroczyste urodziny, w których udział weźmie kilku sławnych muzyków, w tym dyrygent Seiji Ozawa.
W wieku 78 lat zmarł w Paryżu Jean Baudrillard. Gdyby zapytać, kim on był, socjologiem, antropologiem kultury, politologiem, odpowiedź nie byłaby prosta. Powiedziałbym, że w pierwszej kolejności Jean Baudrillard był pisarzem. Wyróżniał go styl. Może dlatego, choć znany na całym świecie i ceniony głównie w Stanach Zjednoczonych, nigdy nie otrzymał stanowiska profesora. Do końca życia był tylko docentem. Nie mieścił się w strukturach uniwersyteckich, nie mieścił się w ramkach, ponieważ był osobny. Dla uniwersyteckich uczonych za mało naukowy, dla zwolenników metodycznych studiów za mało metodyczny, a dla pisarzy uznających się za jedynie słusznych artystów pióra za nadto artystowski. Tacy jak Jean Baudrillard mają raczej trudne życie, tym trudniejsze, im silniej w nich zamieszkuje duch prowokacji. W Baudrillardzie duch prowokacji zamieszkiwał wyjątkowo zajadle. Największą jego prowokacją okazał się artykuł zamieszczony na pierwszej stronie Le Monde, kiedy jeszcze nie wystygły gruzy World Trade Center w Nowym Jorku po zamachach terrorystycznych z 11 września 2001 roku. Otóż Baudrillard napisał wtedy na pierwszej stronie Le Monde, że odczuł wielką radość na widok walących się bliźniaczych wieżowców. Można by się na Baudrillarda obrazić i powiedzieć, że był on jednym z najwybitniejszych reprezentantów antyamerykanizmu francuskiego, których w tym kraju bez liku. Tego rodzaju tłumaczenie nie jest jednak wystarczające, ponieważ Jean Baudrillard był człowiekiem mądrym, co w dzisiejszych czasach nie zdarza się często. Dlaczego zatem napisał o swej radości z powodu walących się wieżowców na pierwszej stronie Le Monde? Tak, to była prowokacja. Baudrillard jest autorem teorii symulakrów, czyli zespołu hipotez o zaniku realnego świata pod presją ekranów telewizyjnych, komputerowych, pod wpływem telefonów komórkowych oraz wszelkich nowoczesnych technologii. Real zamienił się nieodwołalnie w wirtual. Ptak w obraz ptaka, człowiek w obraz człowieka, fakt w artefakt, czyli wydarzenie pozorne. Teorię symulakrów Baudrillard formułował za pomocą różnych metafor, m.in. metafory mapy, która stopniowo pokryła całą krainę, a kiedy się podarła i z mapy pozostały tylko strzępy, to okazało się, że to, co przedstawia i to, co pokrywała, już po prostu nie istnieje. W świecie, w którym medialność stała się nie środkiem, ale jedynym celem, wszystko jest równie możliwe, co i niemożliwe. Wydarzenia się wydarzają, ale to nie jest pewne. Równie dobrze mogłyby się nie wydarzyć. Dlatego jedna z książek Baudrillarda nosi tytuł Wojny w Zatoce Perskiej nie było. Baudrillard ze szczególnym upodobaniem tropił symulakry śmierci. Jego analizy spektakli urządzanych zamiast pogrzebów, malowania i szminkowania nieboszczyków, by wyglądali jak żywi, należą do najcenniejszych tropów humanistyki współczesnej. Wydawnictwo SIG w Polsce opublikowało w ostatnich latach wiele książek francuskiego pisarza. Teorię symulakrów znakomicie spolszczył Tadeusz Komendant w antologii francuskich esejów postmodernistycznych.
Papież Jan Benedykt XVI ujawnia w książce poświęconej swemu ukochanemu poprzednikowi, właśnie Janowi Pawłowi II, że przez wiele lat wiódł z nim zajadły spór w pewnej kwestii niekoniecznie teologicznej. Poszło o Boba Dylana. 27 września 1997 roku odbył się w Bolonii w ramach zlotu katolików włoskich koncert wielkiego amerykańskiego barda. Papież wszedł na estradę i witany szaloną owacją 350 tysięcy zebranych uścisnął dłoń Dylanowi. Benedykt XVI nie kryje swego sceptycyzmu co do samego gestu oraz udziału takich proroków, jak określa Dylana, w tego typu wydarzeniach. Przyznaję jednak, że gestów jeszcze wzmógł popularność papieża wśród młodzieży. A teraz mamy dla Państwa przegląd prasy. Przed mikrofonem znowu Anna Rzeczycka.
Francuskim związkom zawodowym Airbusa udała się wczorajsza demonstracja siły. Ulicami Toulouse, Nantes, Saint-Nazaire i Meurthe przedefilowało w sumie 12 tysięcy osób. Nowe manifestacje protestu przeciwko planom restrukturyzacji europejskiego koncernu przewidziane są na 16 marca w Brukseli. Niewykluczone są także strajki i przerwy w pracy. Związki zawodowe mają nadzieję, że uda się im doprowadzić do zrównoważenia planu Power 8, który uważany jest za zbyt krzywdzący dla Francji, a korzystniejszy dla Niemców. Artykuł wstępny Le Figaro poświęcony jest właśnie trudnościom, jakie przeżywa para francusko-niemiecka, nie mogąca się dogadać nie tylko w sprawie restrukturyzacji Airbusa. Zamiast spróbować wzmocnić przedsiębiorstwo, które potrzebuje kapitałów, mimo że jednocześnie nie może się uskarżać na zbyt małą liczbę zamówień, Paryż i Bonn sprzeczają się o to, kto ma rządzić spółką, gdzie powinny być umiejscowione fabryki i jak ma wyglądać podział akcjonariatu. Wszystko odbywa się tak, zauważa autor wstępniaka Stéphane Marchand, jakby gospodarki dwóch krajów po obu stronach Renu żyły w całkowicie odmiennych epokach. Po 5 latach reform ekonomicznych, rozpoczętych przez socjalistę i kontynuowanych przez przedstawicielkę chadecji, Niemcy stały się innym krajem. Dzięki solidarnym wysiłkom polityków, szefów zakładów przemysłowych i związków zawodowych pozbyły się obciążeń blokujących rozwój. Nie ma tam mowy o 35-godzinnym tygodniu pracy. Niemcy odważnie zrezygnowali też z demagogicznych roszczeń płacowych i choć siła nabywcza niemieckich rodzin ogromnie na tym ucierpiała, to rezultat jest imponujący. Niemcy stały się pierwszym eksporterem na świecie, niemiecki deficyt topnieje, przychody rosną, kryzys finansów publicznych tak dotkliwy jeszcze w 2000 roku został całkowicie zażegnany. Ta brutalna kuracja, kontynuuje dziennikarz Le Figaro, stała się politycznie możliwa, ponieważ Gerhard Schröder, a potem Angela Merkel wyznaczyli sobie jasny cel. Postanowili odbudować ekonomię niemiecką, przenieść ją z ery przemysłowej w erę wiedzy i użyć odrestaurowanej w ten sposób potęgi do finansowania europejskiego modelu socjalnego. Przemiana rozpoczęta, ale jeszcze nie zakończona, jest możliwa jednak tylko w strefie euro i Niemcy potrzebują do niej partnera. Innego uprzemysłowionego państwa. Francja niestety nie jest gotowa, ponieważ nie przeprowadziła koniecznych reform, ma anachroniczny dialog społeczny, coraz gorszą konkurencyjność i coraz gorsze wyniki w handlu zagranicznym. Od momentu referendum, w którym Francuzi powiedzieli nie konstytucji europejskiej, Paryż stracił także swą rolę europejskiego lidera. Francja nie jest więc zdolna do towarzyszenia Niemcom w ich zamiarze zreformowania systemu zarządzania Unią Europejską, której Bonn przewodzi do końca lipca bieżącego roku. Francja hamuje Niemcy, stwierdza na zakończenie komentator Le Figaro i w niebezpieczeństwie stawia cały projekt europejski. Na pierwszej stronie Le Monde znajdujemy wywiad z koprezesem EADS i dyrektorem Airbusa Louis Gallois, który wyrażając zrozumienie dla niepokoju pracowników, którym grozi zwolnienie z pracy, zapowiada jednak kontynuację reform. EADS i Airbus nie będą zakładnikami publicznej debaty. Stwierdza jasno. Czołówkę popołudniowego dziennika zdobi poza tym fotografia socjologa Jean Baudrillarda, który zmarł we wtorek, 5 marca, w wieku 77 lat. Był, pisze Le Monde, bezkompromisowym obserwatorem społeczeństwa konsumpcyjnego i codziennego życia w krajach uprzemysłowionych. Sprzeciwiał się modom, ideologiom i rozwinął myśl zbliżoną do filozofii sytuacjonisty Guy Debord. W katolickim La Croix znajdujemy tekst poświęcony dysydentom kubańskim. Renaud Rizy pisze, że od czasu choroby Fidela Castro bezskutecznie czekają oni na zmiany. Zmiany odczuwają jedynie żony uwięzionych dysydentów, mieszkające na prowincji, ponieważ zabrania się im systematycznie przyłączania się do kobiet w bieli, które protestują w Hawanie. Domy niektórych z nich zostały otoczone przez agentów, inne są zatrzymywane w momencie, gdy wsiadają do autobusów kierujących się do kubańskiej stolicy. Zdaniem Kubańskiej Komisji Praw Człowieka i Zgody Narodowej, nielegalnej, lecz tolerowanej organizacji dysydenckiej, ekipa odpowiedzialna za państwo w czasie nieobecności lidera Maximo nie zrobiła nic, by polepszyć sytuację w dziedzinie respektowania praw podstawowych obywateli. I chociaż liczba więźniów politycznych zmniejszyła się z 333 do 285, nie należy w tym widzieć załagodzenia reżimu. Co więcej, od czasu hospitalizacji Fidela Castro intelektualiści kubańscy są przerażeni. Z szafy historii powyciągano osobników, którzy byli ucieleśnieniem cenzury w latach 70. Tych, którzy przeprowadzali czystki i umieszczali na indeksie artystów. W szczególności dotyczy to Luisa Pavona Tamayo, który prześladował homoseksualistów oraz tych artystów, których uznawał za niedostatecznie rewolucyjnych. Dla wielu Kubańczyków pojawienie się Tamayo w telewizji było szokiem. Intelektualiści zareagowali nawet petycją protestu, co na Kubie było prawdziwą premierą. Zdaniem Kubańskiej Komisji Praw Człowieka rząd zmienia obecnie taktykę wobec dysydentów, rezygnując z wieloletnich kar więzienia na rzecz innych akcji represji, takich jak kary krótkoterminowe, ciężkie przesłuchania, groźby, agresje fizyczne i werbalne. Jedna z żon uwięzionych dysydentów, Julia Sainz, opowiada w La Croix, że jej mąż odsiaduje karę w maleńkiej celi z więźniami kryminalnymi. Adolfo Fernandez Sainz zatrzymany został 18 marca 2003 roku w czasie tzw. czarnej wiosny, czyli fali aresztowań, która objęła 75 dysydentów. Oskarżony został o opublikowanie wywrotowego artykułu na temat życia na wyspie i o udzielenie wywiadu amerykańskiemu Radiu Marti, które nadaje dla Kubańczyków.
To był przegląd prasy Anny Rzeczyckiej, a wieści z Europy przygotował dziś dla Państwa Krzysztof Rutkowski.
Kanclerz Niemiec, pani Angela Merkel, przedstawi podczas uroczystej kolacji w czwartek w Brukseli, na której powinni się zgromadzić wszyscy przywódcy 27 państw członkowskich Unii Europejskiej, projekt swojej deklaracji przygotowanej na 25 marca z okazji 50. rocznicy Traktatu Rzymskiego. Uczta czwartkowa będzie pierwszą okazją do wspólnego przedyskutowania projektu deklaracji Angeli Merkel, która wedle opinii jej najbliższych współpracowników nie będzie przekraczała dwóch stron wydruku komputerowego. Deklaracja została napisana językiem prostym, precyzyjnym, bez mowy trawy, bez biurokratycznych wykrętów oraz frazesów, których w europejskich dokumentach rzeczywiście bez liku. Czwartkowa uczta, jak stwierdziła pani kanclerz Niemiec, powinna stworzyć przesłanki w sposób pozytywny do wielkiej debaty o ustawie zasadniczej dla Europy, która rozpocznie się na dobre dopiero w maju po wyborach prezydenckich we Francji. Do tej pory Angela Merkel dyskutowała projekt swej deklaracji z okazji 50-lecia Traktatu Rzymskiego osobno z poszczególnymi przedstawicielami rządów państw członkowskich Unii Europejskiej. Jutrzejsza uczta jest jedynym posiedzeniem plenarnym przywódców europejskich przed wielką uroczystością berlińską przewidzianą w dniach 24 i 25 marca, kiedy deklaracja zostanie ogłoszona. Angela Merkel zamierza podczas czwartkowej biesiady zapytać europejskich przywódców, każdego z osobna i wszystkich razem, o opinię w sprawie projektu deklaracji oraz poprosić o wyrażenie zgody na rozpoczęcie prac nad redakcją ostateczną dokumentu. Niemcy pragną w ten sposób uniknąć zbiorowego redagowania deklaracji, ale starają się jednocześnie uwzględnić różnice opinii poszczególnych państw członkowskich w kwestiach takich jak rozszerzanie granic Unii Europejskiej, wizję Europy socjalnej i w pierwszej kolejności kwestie przyszłości traktatu konstytucyjnego. Kwestii spornych lub spornych pozornie nie brakuje, na przykład premier Luksemburga Jean-Claude Juncker niepokoił się, czy ewentualna uchwała w sprawie euro nie wprowadzi w zły nastrój Brytyjczyków. Uchwała i pochwała euro, bo jak wiadomo, Brytyjczycy ze swoich funtów szterlingów nie zrezygnowali i nie zrezygnują, ale okazało się, że Brytyjczycy są wielkoduszni i nie zamierzają z powodu funta obrażać się na euro. Ponadto pani Angela Merkel w swej deklaracji unika nie będzie słowa konstytucja, ponieważ, jak powiedziała, jest to słowo trudne. Chociaż największe trudności wydają się przezwyciężone, to jednak wiadomo, że diabeł tkwi w szczegółach, zatem czwartkowa uczta w Brukseli zapowiada się nadzwyczaj atrakcyjnie. Komisja Europejska poinformowała w środę, że w latach 2007-2010 podwoi pomoc finansową dla Ukrainy. Pomoc unijna osiągnie w najbliższych latach 123 miliony euro, podczas gdy w latach 2004-2006 wyniosła 70 milionów euro. Od roku 1991 Ukraina otrzymała od Unii Europejskiej ponad 2 miliardy euro. Komisja Europejska powiadomiła o podwojeniu pomocy finansowej dla Ukrainy w przeddzień wizyty w Brukseli prezydenta Wiktora Juszczenki, który będzie starał się przekonać Komisję, że przynależność Ukrainy do Unii jest korzystnym rozwiązaniem zarówno dla Ukrainy, jak i dla Unii. Z kolei Unia Europejska nie obiecuje Ukrainie wiele. Perspektywa przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej wydaje się z perspektywy Brukseli w obecnej sytuacji odległa. Podwojona suma środków finansowych Unii Europejskiej dla Ukrainy powinna posłużyć modernizacji ukraińskiego sektora energetycznego, kontroli granic oraz ochronie środowiska naturalnego.
A teraz dla poprawienia nastroju mamy dla Państwa nowości muzyki poważnej Stefana Heigera.
To z pewnością pisze w diapazonie Gaëtan Molo pianistyczne wydarzenie roku mozartowskiego. Zawdzięczamy je wszakże nie współczesnym, lecz siedmiu mistrzom dawnej ery, których dokonania na festiwalu w Salzburgu między 56 a 74 rokiem wyciągnięte zostały z archiwów i wydane na dwóch kompaktach przez firmę Orfeo w lśniącej całkiem nowym blaskiem szacie dźwiękowej. Klara Haskell, Szura Czerkaski, Glenn Gould, Claudio Arau, Emil Gilels, Wilhelm Backhaus i Clifford Curzon. Jest w czym przebierać. Fascynująca sonata Amol Arrała, od której wieje grozą. Analityczna i absolutnie krystaliczna gra Goulda z pamiętnego recitalu w 59 roku. A nade wszystko zapewne sonata C-dur, Keszel 330, pod palcami Klary Haskell z sali festiwalowej w Salzburgu w roku 57. To być może obok nagrań Lili Kraus, absolutny ideał mozartowskiej interpretacji. Uderza przy tym pozorny paradoks. Jak to się dzieje, że wiele z tych staroci tak jest nowoczesnych? Jakby najwięksi z dawnych mistrzów czuli instynktownie to, do czego dzisiejsi barokowcy doszli drogą mozolnej egzegezy, wskrzeszając niegdysiejsze brzmienia, wymarłe instrumenty i zapomniany styl artykulacji. Połyskujący brązem dźwięk Arrała kojarzy się, że starym fortepianem piano, a Klara Haskell w owym Allegretto z sonaty C-dur podchodzi do Mozarta od strony synów Bacha, zrywając z pseudoromantyczną tradycją wiedeńskiego lukru i wody różanej.
Słuchają Państwo Radio France International z Paryża. Paryskie aktualności teatralne w opracowaniu Agnieszki Kumor.
Prapremiera Słomkowego kapelusza w 1851 roku nazwana została najgłośniejszym wybuchem śmiechu w XIX wieku. Od ponad 150 lat Labiche przynajmniej raz w sezonie gości na którejś ze scen paryskich teatrów. Obecna produkcja Zbrodni przy ulicy Lourcine na dostojnej scenie Odeonu potwierdza żywotność tego autora we Francji. Labiche spłodził blisko 200 sztuk, w dużej mierze dlatego, iż jak większość współczesnych mu autorów, pisał przy pomocy licznych współpracowników. Miał ich 46. A były wśród nich takie sławy jak Sardou, Barrière, Gondinet czy Augier. Poszybowali na własnych skrzydłach dopiero jak się wyzwolili spod wpływu z lekka tyranicznego pracodawcy. W roku 1880 Jean Labiche został oficjalnie unieśmiertelniony. Wybrano go do Akademii Francuskiej, co było widomym znakiem, że paryski teatr bulwarowy przestał być płochą rozrywką. Trudno nie przyznać racji innemu nieśmiertelnemu Stanisławowi Marczak-Oborskiemu, wielkiemu znawcy teatru we wszelkich jego przejawach, iż wpływ Labisza na wodewilistów i farsopisarzy europejskich jest niezaprzeczony. Motywy niesamowitości i makabry tkwiące w pisarstwie Labisza wyczuł reżyserski tandem Jérôme Deschamps i Masza Makejew. Zrealizowali oni na deskach Odeonu, na scenie głównej teatru przy placu Odeon w Szóstce, jednoaktówkę Zbrodnia przy ulicy Lourcine, dodając doń w formie uwertury humoreskę Georgesa Courtelina graną przed podniesieniem kurtyny i zatytułowaną 26. Akcja Zbrodni przy ulicy Lourcine jest, jak to zwykle u Labisza bywa, totalnym nieporozumieniem, z którego oczywiście wynikają niestworzone komplikacje. Dwóch protagonistów sztuki, Lenglumé i Mistyng, budzi się w łóżku Lenglumego po nocy pijaństwa. Koszmarny kac nie pozwala im złożyć pucli w całość. Przypadkowy rzut oka na prasę podaną przez lokaja i już wszystko wiedzą. To oni zdają się być ohydnymi mordercami młodziutkiej węglarki z ulicy Lourcine. Wszystko na to wskazuje. Kieszenie pełne ułamków węgla, damski czepek, który próbują ukryć w puszce z tytoniem. Na miejscu zbrodni pozostawiono jej narzędzie. Zieloną parasolkę damską z główką małpy. Właśnie takiej parasolki szuka od rana podenerwowana żona Lenglumego, która chciała ją zabrać na chrzciny synka swego kuzyna. Likwidacji wszystkich domniemanych świadków zbrodni, mogących rozpoznać niedoszłych zbrodniarzy, przeszkodzi w porę dokładniejsze wczytanie się w datę inkryminowanej gazety w zwariowanym domu Lenglumów. Zachował się egzemplarz sprzed 20 lat. Deschamps i Makejew od wielu lat pielęgnują absurdalny humor, czy to w swoich spektaklach autorskich, czy w realizacjach klasyków francuskiego teatru. W ich pracy widać uważną obserwację ludzkich odruchów maniakalnych, które czynią życie piekłem. W interpretacji aktorów nie pozostawiono miejsca na niuanse. Gra jest ostra, komizm jak nożem uciął, widownia znakomicie reaguje na kwestie przeszłe już do kanonu teatralnego. Sympatia dla bohaterów miesza się z cyniczną parodią ich alkoholowych poczynań. Dekoracje i kostiumy utrzymane zostały w konwencji XIX-wiecznej. Postaci Labisza łączy z nami współczesny humor bez taryfy ulgowej podany w mistrzowskiej formie. Była to Zbrodnia przy ulicy Lourcine Labisza w reżyserii Jérôme Deschamps i Maszy Makejew, pokazana w Odeonie.
Du monde. Rogatki paryskie. Katarzyna Zawicka.
W tym tygodniu mamy większą ilość salonów przeznaczonych dla profesjonalistów. Na początek targi jakby uzupełniające wielkie targi rolnicze, czyli salon dostawców dla rolnictwa. Odbywa się on w centrum wystawowym Périnord w Villepinte od minionej niedzieli do czwartku. Zainteresowanym zostało więc już bardzo niewiele czasu. Ponad 1375 wystawców z 44 państw pokaże to, co ma rolnictwu do zaproponowania w dziedzinie konstrukcji, maszyn, narzędzi, hodowli i służb leśnych. W Knicie na La Défense mamy targi M2M, czyli Machine to Machine. Jest to impreza również przeznaczona dla profesjonalistów, a jej tematem są połączenia między maszynami, zarówno w przemyśle, jak i w miejscach mniej przestronnych, a nawet w domach prywatnych. Chodzi oczywiście o połączenia systemów ochrony, kamer, urządzeń alarmowych itp. Impreza zaczęła się we wtorek, a skończy się w czwartek, 8 marca. Salon ten jest bezpośrednio związany z trzema innymi odbywającymi się w tym samym czasie i w tym samym miejscu. Dwa z nich dotyczą również elektronicznych rozwiązań ochronnych, trzeci zarządzania firmą i udostępniania o niej informacji. W środę i czwartek w Palais des Congrès mamy spotkanie dla tych, którzy zajmują się małą gastronomią, czyli przede wszystkim sandwichami. Natomiast na paryskim Wydziale Medycyny w czwartek 8 i piątek 9 marca odbędą się Dni Żywienia. Są one przeznaczone dla lekarzy, dietetyków, farmaceutów, pielęgniarek oraz przedstawicieli przemysłu rolno-spożywczego. Również w czwartek i piątek odbędą się targi przeznaczone dla producentów gadżetów reklamowych oraz prezentów, nazwijmy je umownie, służbowych. Wszystko to są imprezy zorganizowane z myślą o specjalistach z poszczególnych branży, mamy jednak i kilka przeznaczonych dla szerokiej publiczności. Zacznijmy od spraw poważnych, czyli od nauki. W Espace Champéret w piątek 9 i w sobotę 10 marca odbywać się będzie Studirama, targi przeznaczone dla tych, którzy chcą się uczyć. Będzie tu właściwie kilka imprez, zależnie od poziomu już zdobytego wykształcenia. Pierwsza przeznaczona jest dla tych, którzy chcą podjąć studia podyplomowe. Druga dla tych, którzy mają maturę i chcą podjąć 4- lub 5-letnie studia wyższe. 11 marca natomiast również w Espace Champéret i również w ramach salonu Studirama spotkanie dla maturzystów i uczniów ostatnich klas liceum, które ma pomóc im sprecyzować dalsze plany życiowe. W Pałacu Kongresów przy Porte-Maillot w sobotę 10 marca odbędzie się spotkanie również przeznaczone dla amatorów studiów podyplomowych. Nie tylko jednak nauką człowiek żyje, więc i inne salony chętnie zwiedza, zwłaszcza jeśli dotyczą one takich przyjemności, jakie może nam dać na przykład włoska kuchnia. W Carousel du Louvre od 10 do 13 marca odbędzie się salon włoskiej gastronomii. Właściwie nic więcej tu dodawać chyba nie trzeba, może prócz tego, że włoska kuchnia to nie tylko najlepsza na świecie kawa, najróżniejsze kluski i pizze, ale również znakomite mięsa, mniej znane w szerokim świecie, przepyszne lody, wina, oliwa, sery. Piątek i poniedziałek przeznaczone są na spotkania z zawodowcami i z przedstawicielami prasy. Sobota i niedziela otwarte są dla szerokiej publiczności, a warto wiedzieć, że poza najróżniejszymi pokazami będzie można również mnóstwa produktów spróbować. I wreszcie na koniec salon antykwaryczny 16 dzielnicy Paryża. Odbywać się on będzie na hipodromie Longchamp od 9 do 18 marca. Organizatorzy zapewniają, że poza przedmiotami zabytkowymi, które kosztują majątek, będzie tam można znaleźć i drobiazgi, na które mogą sobie pozwolić i zwykli zjadacze chleba. Na pewno warto udać się na hipodrom Longchamp, jeśli się lubi przedmioty zabytkowe i piękne, bo tego tam nie zabraknie. Co do cen. Poza wystawcami francuskimi będą tam również przybysze z innych państw, głównie z Hiszpanii, Belgii i Wielkiej Brytanii. Jak zwykle na poważnych imprezach antykwarycznych obecni będą eksperci, którzy zainteresowanym wydadzą odpowiedni certyfikat. Można będzie ich również poprosić o opinię na temat jakiegoś własnego, przyniesionego z domu ulubionego drobiazgu, którego pochodzenia się nie zna. Macie więc Państwo do wyboru gastronomię albo sztukę, a nawet można połączyć jedno z drugim.
Tu Paryż, RFI. Multimedia Stefan Rieger.
Dla mediów to omalże święta dziś reguła. Jeśli chcemy zwiększyć ich promień rażenia, obniżamy poziom. To przekleństwo współczesności, merkantylnej strategii umasowienia. Nie tylko zresztą merkantylnej, choć ona zaraża wszystko. Kiedy we Francji, dajmy na to, przyjmuje się oficjalne założenie, że 80%, a wkrótce pewnie i 100% młodzieży ma mieć maturę, nie oznacza to nic poza tym, że matura, czyli bakaloria, jest od tej chwili guzik warta. Znamy to ze sportu. Wiadomo, że im bardziej obniżymy poprzeczkę, tym więcej ludzi przeskoczy i odwrotnie. Świetnie to ilustruje, choć biorę przykład marginalny, czy jak kto woli, elitarny, odwieczny pojedynek między dwoma rozgłośniami nadającymi muzykę poważną, publicznym France Musique i prywatnym Radio Classique. Śledzę uważnie od lat ewolucję zawartości i jakości ich programów i równolegle oscylację krzywej ich audytorium. Otóż jest frapujące, do jakiego stopnia te zjawiska są niejako odwrotnie proporcjonalne. Gdy France Musique z inicjatywy poprzedniego szefa, Pierre'a Bouteiller, poczęło obniżać poprzeczkę, dodało sobie końcówkę S, mającą oznaczać muzyczny pluralizm, nasyciło swe programy jazzem i piosenką, rezygnując zarazem z wielu audycji ambitniejszych o niezastąpionych walorach pedagogicznych, od razu zyskało sobie słuchaczy. Od kiedy parę miesięcy temu ster przejął Thierry Beauvert, zlikwidował pluralistyczne S i przywrócił częściowo pedagogiczną misję radia, bardzo częściowo, ale zawsze, France Musique znów poczęło tracić słuchaczy i ponownie w rankingu rozgłośni dało się wyprzedzić Radio Classique. Wkrótce zresztą da mu się pewnie całkiem znokautować, albowiem prywatna stacja, która w tym roku przyjęła całkiem nową, agresywnie komercyjną strategię, stawia w tym sezonie na 1 000 000 słuchaczy, czyli 2% radiowego audytorium. Radio Classique było przez lata rozgłośnią znakomitą, świetnie uzupełniającą, bardziej nieco wymagającą i rozgadaną ofertę France Musique. Formuła była świetna, mariaż biznesu i elitarnej sztuki, czyli serwis informacyjny skoncentrowany na ekonomii i finansach, plus ocean znakomitej muzyki w wersji integralnej, z płyty lub na żywo, z minimum rzetelnego komentarza. Nowy dyrektor radia, Frédéric Oliven, skądinąd szef supermarketów kulturalnych Fnac, zawarł sztamę tyleż ze sponsorami, co z miesięcznikiem Le Monde de la Musique, stawiając na całkiem nową, czy raczej całkiem wyświechtaną już formułę pod psem, jaką od lat sprzedaje światu, także Polsce, brytyjskie Classic FM. To właśnie formuła pseudokulturalnego supermarketu. Dla każdego coś miłego. Kicz przemieszany ze sztuką, klasyka przetykana muzyką filmową, arcydzieła poszatkowane na części, puszczane czasem bez zapowiedzi ni komentarza, a jeśli już z komentarzem, to powierzonym często gwiazdom spod ciemnej gwiazdy, aktorom, piosenkarzom czy obłąkanemu poliglocie, specjaliście od jazdy figurowej na lodzie, Nelsonowi Montfort, który może uwielbia klasyczne uniesienia, lecz przedstawia Padre Solera jako barokowego kompozytora renesansu i tylko czekać, jak nazwie Brahmsa romantykiem baroku lub Schönberga dodekafonistą średniowiecza. Lecz jako się rzekło, ta strategia ułatwiania i ogłupiania nieustannie popłaca, przynajmniej do odwołania. Przyciąga do odbiorników nadwyżkę niewybrednych profanów, odstrasza część melomanów o wyższych wymaganiach, saldo jest w sumie dodatnie, sponsorzy inkasują i wszyscy udają zadowolonych. Do mało kogo wszak dociera, że temu procesowi degrengolady nie ma końca. Wytwarza to mechanizm spirali wiecznie zstępującej. Gdy poprzeczkę stale się obniża, aż do ziemi, szamba czy rynsztoka, nadejdzie rychło taki dzień, że okaże się, iż nikt już w ogóle nie umie skakać. W Polsce być może sięgnięto już dna, czyli sytuacji, w której muzyka całej niemal populacji, wyłączywszy niedobitków, kojarzy się wyłącznie z przyjemnym lub drażniącym hałasem, z muzyką nie mającym nic wspólnego. Pora sobie uświadomić, że tylko dzięki najbardziej wysublimowanym, skrajnym przeżyciom, jak wojna, obóz koncentracyjny, literackie lub muzyczne arcydzieło, wykraść możemy absurdowi egzystencji milczącego kosmosu skrawek sensu, uczepić się jedynej deski ratunku. Wszyscy, którzy naukowo i interesownie, z ręką na kasie i okiem wlepionym w krzywą słuchalności lub oglądalności, dążą jeno do zwiększenia promienia rażenia kosztem jakości czy sensu, muszą wiedzieć, że stawiają na regresję. W ich mniemaniu Homo sapiens nie będzie miał wkrótce większych wymagań niż jego przodkowie, szympans lub bonobo, z których jeden widzi w seksie narzędzie dominacji i agresji, a drugi instrument pacyfikacji, zapewne. Lecz trzeba się zdecydować, albo w imię złagodzenia obyczajów i pokoju stawiamy na wiedzę, wrażliwość i poczucie sensu, albo zbijamy interes na tym, co ogłupia, zastrasza i oszukuje ontologiczną samotność. Piękna rzecz, samotność. Piękna w swym tragizmie, lecz słaba. Gotowa sprzedać duszę za chwilę pocieszenia, za parę minut relaksu, jakie oferuje Radio Klasik, Klasik FM czy Radio Klasyka. Dusze mające skądinąd w najniższym poważaniu. Liczy się jeno zysk, rachunek zaś zapłacą następne pokolenia.
Na powszechny upadek obyczajów pomstował Stefan Rigger. A teraz mamy, wbrew temu wszystkiemu, magazyn kulturalny, a jakże, Grzegorza Dowieckiego.
Zacznijmy od sprawy, która ma walor aktualności i wymiar symbolu. Francuski minister kultury Renaud Donadier de Vabre podpisał wczoraj w Abu Dhabi umowę, na mocy której do 2012 roku powstanie tam Louvre Bis, prezentujący dzieła wypożyczone z francuskich muzeów. Porozumienie krytykowane przez środowiska artystyczne przyniesie Francji $700 milionów. Filia paryskiego muzeum znajdzie siedzibę w gmachu zaprojektowanym przez słynnego architekta Jean Nouvela na wyspie Sadiat w Abu Dhabi. To miejsce kosztem $27 miliardów władze Emiratu planują zamienić w wielki kompleks turystyczno-kulturalny dla 150 tysięcy gości. W Luwrze wzniesionym nad Zatoką Perską będą eksponowane dzieła, co najmniej 300, pochodzące ze zbiorów placówki matki, a także innych muzeów francuskich. Mają być wypożyczane na najwyżej 2 lata. Umowa zawarta na 20 lat zakłada opiekę francuskich ekspertów nad placówką w Abu Dhabi. Już od dłuższego czasu władze Francji, nie tylko resort kultury, przekonywały do pożytków płynących z tego kontraktu. 700 milionów dolarów ma zasilić głównie budżety placówek wypożyczających eksponaty. W pierwszym rzędzie zarobi na tym Louvre. Najsłynniejsze muzeum świata odwiedza rocznie ponad 8 milionów zwiedzających, którzy mogą obejrzeć jedynie niewielką część zbiorów. Współpraca z Abu Dhabi nie zagrozi kolekcjom Louvre, ani ich nie uszczupli, przekonują francuskie władze. Przyczyni się natomiast do kulturalnego promieniowania Francji w świecie. We francuskich środowiskach artystycznych nie słabną jednak krytyki tego przedsięwzięcia. Pod internetową petycją "Muzea nie są na sprzedaż" podpisało się już ponad 4000 osób, głównie dyrektorów muzeów, konserwatorów i krytyków sztuki, archeologów i historyków. Uznają za niedopuszczalne sięganie do narodowych zbiorów dla osiągnięcia korzyści politycznych, dyplomatycznych czy handlowych. Rolą Francji nie powinna być przyciąganie turystów do kulturalnego Disneylandu nad Zatoką Perską, twierdzą sygnatariusze petycji. Prasa przypomniała, że Emiraty Arabskie to ważny partner handlowy Francji. Zamówił 40 Airbusów, kupuje uzbrojenie. Według Libération z podpisaniem umowy o budowie Louvre na piasku należało koniecznie zdążyć przed wyborami prezydenckimi. W wywiadzie dla Le Monde minister kultury Renaud Donadier de Vabre pośrednio odparł te zarzuty, podkreślając, że kultura to kapitał, który powinien przynosić zyski, a resort, którym on sam kieruje, to nie tylko Ministerstwo Sztuk Pięknych. Donadier de Vabre planuje z kolei otwarcie filii Centrum Pompidou w Szanghaju w 2010 roku. Maja z lalką i portret Jacqueline. Pierwsze niewielkie płótno przedstawia 3-letnią córkę Pabla Picassa, powstało w 1938 roku. Na drugim, znacznie większym obrazie, w 1961, artysta uwiecznił swą drugą żonę, Jacqueline Roque. Oba dzieła zniknęły w nocy z 26 na 27 lutego z apartamentu wnuczki Picassa, Diany Widmajer, przy Rue de Grenelle w 7 dzielnicy Paryża. Jak uprzedza policja, dochodzenie zapowiada się jako długie i trudne. Na miejscu kradzieży nie znaleziono żadnych śladów włamania. Maję z lalką wyniesiono wraz z ramą. Drugi obraz został wycięty. Oba były zawieszone na ścianie apartamentu zajmującego całe piętro zabytkowego pałacyku. Jest on wyposażony w odpowiedni system alarmowy, który jednak nie zadziałał albo w ogóle nie został włączony. Feralnej nocy w apartamencie byli obecni tylko Diana Widmajer, córka sportretowanej Mai, oraz jej przyjaciel. W imieniu rodziny Picasso adwokat Paul Lombard wystąpił z powództwem cywilnym. Zapewnił, że dzięki temu jego klienci będą mogli udzielić pełnej pomocy w dochodzeniu. Pierwsze podejrzenia kierują się ku gangowi złoczyńców, zawodowców. Kradzież mogła zostać dokonana na zamówienie kolekcjonera maniaka, który będzie się teraz napawać widokiem skarbów w samotności, choć to wersja dość fantazyjna. Na pewno jednak tak znanych obrazów nie kupi żadna galeria. Stosowny komunikat francuskiej policji dotarł zresztą natychmiast do najsłynniejszych marszandów w całym świecie. Według innych sugestii za tajemniczym zniknięciem portretów córki i żony Picassa może stać jego wnuczka, znana historyk sztuki. W tym wypadku mogłoby chodzić o odszkodowanie za wysoko ubezpieczone obrazy, gdyby były one rzeczywiście ubezpieczone. Tymczasem prawdopodobnie tak nie jest. Ich wartość szacuje się zaś na 50 milionów euro. Pablo Picasso, zmarły w 1973 roku, pozostawił ogromny majątek. Spadek złożony z około 10 tysięcy dzieł. 6 lat sporów między uprawnionymi do dziedziczenia zakończyło się przyznaniem przez sąd 1/4 kolekcji państwu francuskiemu. Pozostałą część zbiorów podzielono na 10 części. Jedna z nich przypadła Dianie Widmajer. Jak dotąd spośród wystawianych na aukcję dzieł Picassa najwyższą cenę osiągnął Chłopiec z fajką z 1905 roku. Przed 3 laty obraz został sprzedany w nowojorskim domu Sotheby's za ponad 104 miliony dolarów. Nie należał do wnuczki artysty. Obrazy Picassa ginęły wielokrotnie ze słynnych muzeów i galerii. Większość z nich udało się odzyskać. Tak też się stało z 7 płótnami skradzionymi w 1989 roku innej wnuczce malarza Marinie. Złodziejami okazali się wtedy dwaj stróże jej willi w Cannes. De nuit, elle a beaucoup d'elle à donner, comme un homme ressuscité.
Ophélie déjà met sa dent dans son lit, toujours besoin de nouveaux amis. En plus que tous les animaux du zoo, même le gardien, sa femme et son chien.
Aż 34 lata musieli czekać francuscy wielbiciele talentu Michela Polnareffa, by znowu zobaczyć swego idola na ojczystej scenie. Repatriant z USA od piątku śpiewa w paryskiej hali Bercy, a nam dzisiaj towarzyszą właśnie jego piosenki. Pierwsze recenzje nie są może entuzjastyczne, ale wystarczy, że są ciepłe. Przybył, zaśpiewał, zwyciężył, napisał Le Monde. To się Polnareffowi należało. Francja za nim tęskniła, bo uważała jego emigrację za cios wymierzony kulturze narodowej przez bezdusznych urzędników. W 73 Polnareff uszedł bowiem przed podatkami. Dla rodaków nie był to powód, by przestać kochać jego melodyjne piosenki. Od pierwszego hitu La Poupée qui fait non z 1966 roku po Goodbye Mary Lou, nagraną 20 lat później w Ameryce. Jakby Francuzi byli przekonani, że kiedyś odzyskają ekscentrycznego blondyna w czarnych okularach i jak w innym jego przeboju, wszyscy razem pójdą do raju. Fani, niektórzy już dość leciwi, puścili w niepamięć także ekstrawagancję Polnareffa, w tym gołą pupę wypiętą na cały świat z afisza koncertu Polna Révolution. W 72 roku artysta zapłacił za to grzywnę. Artysta da w stolicy 10 recitali, a potem ruszy w trasę koncertową po Francji, zapewne triumfalną. 62-letni Michel Polnareff nie przygotował ani olśniewającego show, ani prawdziwie nowego repertuaru. Wie, że nie musi już niczego udowadniać, jak w latach 70. Wtedy, by rozwiać szerzące się wątpliwości co do jego orientacji seksualnej, nagrał świetną piosenkę manifest Je suis un homme, jestem mężczyzną, Teraz na wieczorach w Bercy 16 tysięcy widzów churalnie wyśpiewuje te deklaracje, gdy tylko zabrzmią pierwsze takty refrenu. Prawdziwego mężczyznę poznaje się nie po tym, jak odchodzi, tylko jak wraca.
Mission Paris.
Koprodukcja Radio France International, Polskiego Radia i Deutsche Welle, współfinansowana przez Unię Europejską.
Misja Paryż. Masz 500 punktów. Znalazłaś posłańca.
Vous êtes Eva? Je suis le messager.
Masz kod.
Écoutez. 1, 8, 5, 2.
Ale po co jest ten kod? Uratuj kraj, zanim będzie za późno.
S'il vous plaît, messieurs, dames.
Monsieur, vous êtes pompier?
Veuillez évacuer la gare immédiatement. Je répète, veuillez évacuer la gare immédiatement.
Ewa, wróć na dworzec kolejowy, znajdź ale A, rążek 2 i dowiedz się, co oznaczają cyfry kodu.
Kod 1852. Idę.
La police est là.
Monsieur, monsieur, c'est fermé, s'il vous plaît. Close. Kiosu, s'il vous plaît.
Pardon, pardon? Je ne comprends pas.
Kurczę, jak mam się prześlizgnąć obok tej urzędniczki?
Madame?
Ostatecznie mogłaby mi pomóc. Pardon, madame. Bonjour. Allez à rangée 2.
Vous êtes Eva?
Oui, je suis Eva.
Et le code?
Oui. 1, 8, 5, 2.
Bravo, venez.
Mesdames, mesdames, attention!
Vite!
Mesdames!
Voilà. Ah, schowek. Oczywiście. Dobrze, zobaczmy, co jest w środku. 1, 8, 5, 2.
Aha, la statue de mille morts, mais la fertilité est retrouvée. Merci, Eva. Oh!
Gra skończona. Nie żyjesz. Masz 0 punktów. Pozostały ci 3 życia. Chcesz drugą szansę?
Cześć, jestem gotowa.
Ewa, numery kodu otwierają schowek na dworcu kolejowym. Dowiedz się, co jest w środku.
Dobrze.
A jeśli będziesz miała problemy, powiedz, że nie rozumiesz. Je ne comprends pas.
Je ne comprends pas.
Monsieur, monsieur, c'est fermé, s'il vous plaît. Close. Kiosu, s'il vous plaît.
Pardon, pardon. Je ne comprends pas.
Madame?
Nie wiesz jej.
Vous êtes Eva?
Non.
Et le code? Le code?
Je ne comprends pas.
Madame, c'est fermé, s'il vous plaît.
Ok, ok. Pardon.
Monsieur, monsieur, c'est fermé.
Dobra robota. Odwróć się, postępuj zgodnie ze znakami otrzymanymi w skrytce. Szybko. Unikaj policjanta schowanego za filarami.
Dobrze. Ale A, rangée 2. Jest. Kod dostępu. 1852. Co to jest?
No, no. Otrzymujesz 1000 punktów.
Więc co mamy?
Starą książkę, a na odwrocie tylko jedno zdanie. La statue domine le mort, mais la fertilité est retrouvée.
Poczekaj. Le statue czy la statue?
La statue.
Posąg i la mort, śmierć.
Nie, nie la mort, le mort.
Racja, martwy człowiek.
Posąg i martwy człowiek. Co to znaczy?
Tego właśnie musimy się dowiedzieć.
Runda druga zakończona. Masz 1000 punktów. Znalazłaś klucz.
La statue de mille morts, mais la fertilité retrouvée.
Posąg i nieżywy człowiek. Ale jak to ci pomoże uratować kraj? Chcesz grać dalej? Chcesz grać dalej? Chcesz grać dalej?
Słuchają Państwo Radio France International z Paryża.